my z przeciwnego krańca Polski, więc tutaj dla nas to jest egzotyka.
A w dni deszczowe też gra?
Tak. Czy wiedzą panie, gdzie w Zamościu był klasztor Bonifratrów?
Ja nie wiem. Ty wiesz?
Nie wiem.
Bonifatów nie wiem.
Nie.
Katedra jest, święty Katarzyny jest, Franciszkanie, Redemptoryści. Może kiedyś się tak nazywał, ja wiem, któryś kościół. Ale my nie wiemy.
Sami mieszkańcy Zamościa mają problem ze wskazaniem poszukiwanego przeze mnie miejsca.
Jak widać, tu wokół rynku dość dużo się remontuje obecnie.
Na wciąż rewitalizowanej starówce w Zamościu przewodnicy pokazują turystom wiele ciekawych miejsc.
I tutaj, proszę państwa, jesteśmy przed kościołem franciszkanów, który ufundował w pierwszej połowie XVII wieku syn hetmana Tomasz Zamojski w miejscu dawnej giełdy. Tu na początku obok Bramy Lwowskiej, bo my jesteśmy już niedaleko Bramy Lwowskiej, przyjeżdżali kupcy i tutaj wystawiali swoje towary na sprzedaż. Był zajazd dla koni, ale później ten handel przeniósł się w inne miejsce. Tomasz Zamojski sprzedał tą działkę franciszkanom i też w jego fundacji ten kościół powstawał. 120 lat temu został zdewastowany przez Rosjan, łącznie przez 200 lat nie było kościoła. Między innymi było tutaj kino. Ojcowie franciszkanie dostali tutaj dofinansowanie. Ruszył generalny remont tego budynku. Widzimy, powraca ta stara bryła kościoła i jeszcze ta XVII-wieczna, znacznie większa od katedry. No i widzimy, że w tej chwili o połowę będzie wyższy niż jeszcze 2 lata temu. Największy barokowy kościół w Polsce to jest właśnie ten kościół franciszkanów.
W cieniu tej pnącej się w górę świątyni znajduje się niepozorny budynek, obok którego przemykają turyści zahipnotyzowani lśniącą w słońcu bielą świeżych tynków.
To jest najbardziej zaniedbana część Zamościa. Tam się ten klasztor zaczyna walić. To są stemple podbite, żeby ta górna kondygnacja się nie obsuwała nad bramą wjazdową. Bo mamy zachowany praktycznie w całości zręby klasztoru i kościoła Bonifratrów. To jest istotne. My tylko nie wiemy o tym, że tam, jeżeli się wczytamy w tą architekturę, to wyraźnie widać, gdzie był kościół. Widzimy tą studzienkę, w której była ta cudowna woda. Widzimy te krużganki. Co prawda tam się dzisiaj suszy bielizna najczęściej na jakichś sznurkach, bo to jest też zadaszone miejsce, ale ten klimat jeszcze tego wnętrza istnieje, bo tam można powiedzieć, że to jest ten Zamość z lat 20., nawet z XIX wieku, bo tam się tak na dobrą sprawę niewiele zmieniło od tego czasu. Bo przecież nie mamy ani jakichś specjalnych brukowań. Tam jest zwykła ubita ziemia, prawda, z jakąś resztką trawnika. Nie mamy jakichś specjalnych przebudów, które udają cokolwiek. To są te oryginalne klimaty właśnie tego starego klasztornego dziedzińca, który nam pozwala się przenieść w ten XVIII-XIX wiek jeszcze. Dla wycieczek to jest mało ciekawy obiekt. Niewiele możemy opowiadać przy tym. My dzięki tym takim starym zapisom odkrywamy tą historię. Wiemy trochę więcej, ale też nie wiemy wszystkiego.
To tu przed wiekami jeden z braci, podpisujący się łacińskim zwrotem Wielki Grzesznik, zanotował w księdze pierwszy cud.
W roku 1699 Tomasz, hrabia na Zamościu, podskarbi Wielki Koronny, jadąc na Sejm do Warszawy, ciężko zachorował. Lecz kiedy ofiarował się Najświętszej Marii Pannie, cudownie ozdrowiał.
W deszczowe popołudnie odwiedzam klasztor wraz z byłym zastępcą dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu, a dziś dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Piotrem Kondraciukiem.
Tu chodzimy tędy, czyli od greckiej wejście.
O, tu mamy wejście do tego, to jest ta główna brama do budynku klasztornego, do klasztoru. I stąd będziemy zaraz mieli schody na górne kondygnacje. Właśnie. I tutaj widzimy ten wirytarz, prawda? Arkadowe podcienia w dolnej kondygnacji. Natomiast na górze będziemy mieli takie otwarte krużganki, które pierwotnie mogły biec też i dookoła tego klasztoru, bo one są te części bardzo mocno przebudowane. Prawdopodobnie tutaj znajdowała się ta część klasztorna, z tą częścią arkadowych krużganków otwartych. Natomiast części szpitalne były po lewej i po prawej stronie budynku.
Czyli tu były sale z chorymi po prawej i lewej stronie?
No raczej tak. Raczej tak. Nie wiemy też, na ile one zostały przebudowane w okresie późniejszym, bo na pewno arkady zostały. Na pewno tych chorych musiało tutaj być sporo. Szpital był przewidziany na te ponad 30 miejsc, ale no wiadomo, że przy różnych okazjach to on może i dwukrotnie więcej tych pacjentów pomieścić. Na pewno opieka była wystarczająca, bo tych zakonników było tutaj sporo. Jeżeli mamy 30 chorych, a obsługi samej ponad 10 osób obsługi, no to na 3 pacjentów przypada jeden lekarz. To jest komfort, którego dzisiaj na pewno nie mamy. I tu proszę zwrócić uwagę ten narożnik. Wyraźnie wyższe dachy, wyniesione. Gzymsy się łamią troszeczkę inaczej. I widać czytelny układ korpusu nawowego z tym dachem i części prezbiterialnej, węższej, łączącej się z zabudowaniami klasztornymi, ale wyraźnie ten gzyms został podniesiony. Czyli to jest ta część kościoła. Lekko spadająca, obniżona. Tutaj gdzieś były ten szczyt kościoła. Widać fragmenty, prawda, tutaj z tymi kominami. I z tamtej strony była fasada. Niestety fasada się nie zachowała, tam jest taki fragment bramy. Schyłek XVIII wieku, kiedy te budowle powstawały, natomiast w tym miejscu, w XVII wieku, w tej części znajdował się klasztor drewniany.
W słoneczne dni na dziedzińcu dawnego klasztoru Bonifratrów w podcieniach można spotkać siedzące na ławce kobiety. Mają tu punkt obserwacyjny na podwórze i pnący się w górę ponad murami ich mieszkań kościół franciszkanów. Wokół nich krążą koty i gołębie.
Słyszeliśmy nazwę, to mnie fracy. Tu mieszkali, tu tyle czasu. Tu był też zakon, naokoło drzwi były wejścia. Jedno, to cało można było obejść, tu było wyjście, bo to był balkon kiedyś naokoło. A teraz po renowacji już nie ma, skasowano, trzy renowacje było, to już te kamienica już przełoczone na wszystkie strony.
Trzy renowacje tu były?
Tak, tak.
Ile pani lat tu mieszka?
70.
70 lat tu pani mieszka?
Tak? 15, 10, tylko 11 lat już zaczęłam mieszkać tutaj. Bo ja jestem z Lublina, urodzona w Lublinie, wychowana do 10 lat. Moja rodzina, moja mama się urodziła w Lublinie. Ojciec mój był piekarz. A to była wielka piekarnia, wie pani, za Niemców w koszarach. I jakiego piekarza złapali na mieście, w Lublinie, wszędzie, to tutaj wszystkich piekarzy zgonili. I myśmy już tu przyjechali z ojcem, tak żeśmy zostali.
Mają państwo mieszkanie jakieś swoje na własność?
Tu nie ma mieszkań, to jest państwowe wszystko. Mieszkam teraz, jeszcze mieszkam. I pewnie tu już umrę. Ciociuś, moje śliczne kochane.
To był zakon szpitalny. Zakon, który się zajmował posługą chorym, to był specjalny zakon. Zakonnicy oprócz tych podstawowych trzech ślubów, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, składali czwarty, dożywotniej posługi chorym. To był zakon pomyślany jako laicki, tam wyświęcano kilku kapłanów tylko do posługi, natomiast reszta to byli bracia, chociaż wykształceni, bo oni mieli studia medyczne nawet skończone, bo to był zakon też, który miał ogromny wpływ na rozwój medycyny, przede wszystkim na rozwój psychiatrii w Polsce. Bo już w XVII wieku właściwie oni prowadzili szpitale psychiatryczne także. Sam zakon powstaje w latach 40. XVI wieku. Na początku działa na terenie Hiszpanii, potem na terenie Włoch. Szybko rozprzestrzenie się na teren całej Europy. W Polsce Bonifratrzy są już od 1610 roku. Do Zamościa Bonifratrów sprowadził sufragan chełmski biskup Mikołaj Świrski. Właściwie najpierw on ich sprowadził do Krasnego Stawu, potem z Krasnego Stawu przeniósł do Zamościa. I to był rok 1656, czyli dokładnie w tym czasie, kiedy mamy tutaj potop szwedzki. Okres ciężkich chorób, prawda? Bo jeżeli trwa wojna, automatycznie mamy brud, ubóstwo, ludzie nie dojadają, rozkładają się padliny zwierzęce, trupy ludzkie. A w takiej zamkniętej twierdzy jak Zamość w tym czasie, no to jest tragedia. Tu jest potrzebny taki szpital z prawdziwego zdarzenia do opieki nad chorymi, którzy w okresie tych właśnie wojen zaczynają tutaj szukać schronienia, więc prawdopodobnie to jest przyczyna tutaj sprowadzenia Bonifratrów, a że biskup chełmski musi zadbać o opiekę nad chorymi na terenie swojej diecezji, więc sprowadza tutaj właśnie zakon Bonifratrów. To był jeden z trzech największych ośrodków Bonifratrów w Polsce. Po Warszawie, Krakowie. Bracia kształcili się na Akademii Zamojskiej, jeden z nich doktoryzował się z medycyny właśnie tutaj w Akademii Zamojskiej. Obsługa klasztoru składała się z 10 braci, laików, czyli tych, którzy nie mieli święceń kapłańskich, którzy się zajmowali posługą chorym, to byli lekarze, pielęgniarze. Było 3 kapłanów, jeden brat tercjarz, który był jakby taki przypisany do zakonu, ale nie składał tych wszystkich ślubów zakonnych. Tercjarzami mogli być też i mężczyźni, czy żonaci. Musieli mieć na pewno wykształcenie albo przeszkolenie gruntowniejsze w zakresie medycyny. To były te prawdziwe szpitale, bo samym szpitalnictwem w średniowieczu, w okresie nowożytnym zajmowały się właściwie kościoły przede wszystkim. Obowiązkiem było, że przy każdej parafii musiał być szpital. To się tak określa jako szpital, ale to w zasadzie były przytułki dla ubogich, dla chorych, którzy tam po prostu mieszkali. Niekoniecznie opiekowała się nimi wtedy fachowa jakaś kadra. Najczęściej oni sami sobą się opiekowali, mieli tylko takie przytulisko, gdzie dawano im jeść i usługiwano przy jakichś drobnych rzeczach, ale to takie przytulisko ubieralnia bardziej. Natomiast szpitale z prawdziwego zdarzenia dopiero zaczęli prowadzić właśnie bonifratrzy.
Pani Henryka prowadzi mnie do wejścia do piwnicy w budynku byłego klasztoru ojców bonifratrów.
I tutaj kopali to wszystko. Tam w głąb, głęboko, ja wchodziłam po takich cegłach tam na dół aż. Zakonnicy tu chowali na dole. Pani wie, trumny w ścianach były, jeszcze drzewo takie było, a sutanny widziałam, guziki nowe i kości wszystkie wyzbierali. Wszystko wywieźli to gdzieś w jedne miejsce. A teraz to już schody, piwnice porobione, już to wszystko skasowane jest.
No jakie trumny były, kości były.
Nie słuchaj pani, bo ja dobrze widziałam na was, ona by tam nie zeszła w życiu. I trumny były w murze.
Ja nic nie powiem, bo ja tu dopiero zaczęłam mieszkać. Jeden miesiąc praktycznie. Że kamienica jest, że kamienica jest w stanie opłakanym, że wymaga remontu. Ale nikt nam nie chce pomóc przy tym, żeby tu zrobić remont. Nikt.
Ile 40, 50 lat, jak był bile, nie było robienia tutaj.
Tak, nie ma gazu, nie ma centralnego, nie ma nic. Kuchenki gazowe mamy, piece są, się pali i tyle jest.
Cud drugi. Ksiądz Stanisław Bożanowski, proboszcz dubieński, spadł z konia w czasie robót polnych i nogę lewą złamał. Lecz kiedy ofiarował u Najświętszej Marii Panny w czasie nabożeństwa, ta jego nogę uzdrowiła.
Tam jest ścieżka chyba, można tam będzie, nie?
Tak, tutaj będzie brama lwowska, ale przejdźmy na tamtą ścieżkę, bo tutaj dużo samochodów jest.
Przewodnik Janusz Malicki.
No i drodzy państwo, w dawnym Zamościu było wiele klasztorów, wiele kościołów i teraz jesteśmy i obok kościoła ojców franciszkanów. Tam dalej jeszcze na rynku wodnym jest dawny klasztor sióstr klarysek i dawny kościół świętej Anny. A tu po prawej stronie kościoła franciszkanów możemy zobaczyć ten budynek z takim dachem zielonym, troszeczkę wyższy od sąsiadującego tutaj budynku obok. To jest dawny kościół ojców bonifratrów. Ojcowie bonifratci, czyli bracia szpitalnicy, dobrzy bracia, przetłumaczymy, tak? Zajmowali się leczeniem ludzi, też ziołolecznictwem. I tutaj właśnie taki budynek w kształcie czworoboku, gdzie kościół był, kiedyś dawniej, ten wyższy budynek, kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Bonifratrzy tutaj mieli właśnie najpierw taki swój drewniany kościół i klasztor i szpital również. Natomiast w 1689 roku, i to było 7 września. Tutaj jest przedmieść lwowski, tutaj jest brama lwowska. Tam przedmieścia lwowskie. Był wielki pożar i tam spłonęła część duża tych przedmieść lwowskich. Jak pojechał tam biskup obecny, wtedy biskup Mikołaj Świrski, to on zobaczył, że tylko z tego pożaru ocalał taki obraz wzorowany obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Piękny obraz. Postanowili, że go przeniosą do kolegiaty, czyli obecnej katedry. I tak ruszył pochód z tym obrazem. I kiedy przechodzili z tym obrazem obok kościoła Świętego Krzyża Ojców Bonifratrów, to obraz, znaczy ci ludzie zawsze zatrzymali. Obraz stał się tak ciężki, jak mówią ci świadkowie, że nie dało się go nieść. Biskup uznał, że na pewno Matka Boża chce zatrzymać się w tym kościele Ojców Bonifratrów i on tam został umieszczony.
Jest legenda o tym obrazie właśnie, jak został przenoszony. To jest staropolskim językiem pisane. Historia o cudownym obrazie Najświętszej Marii Panny w kościele Wielebnych Ojców Bonifratrów w Zamościu. Krótka relacja o początku obrazu tegoż. Ona została spisana w 1756 roku i właśnie opowiada o tym, że 7 września 1689 roku za bramą lwowską w pobliżu kościoła Świętego Krzyża drewnianego, bo mieliśmy wtedy dwa kościoły, na przedmieściu lwowskim był ten kościół Świętego Krzyża pierwszy, który jeszcze Jan Zamoyski ufundował, zanim zaczęto budować miasto, bo już tutaj ludzie byli na miejscu, więc obiekt sakralny musiał być To był taki filialny kościół ojców franciszkanów i obsługiwał właściwie przedmieścia. Z tego opisu wiemy, że dzieci bawiące się w pobliżu kościoła zaprószyły ogień, no i doszczętnie spłonął w wyniku tego pożaru dom, w którym był przechowywany obraz, dom Wawrzyńca Zielotyńskiego, mieszkańca przedmieścia. I jak potem czytamy dalej, na pogorzelisku znaleziono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem bez żadnego naruszenia i szkody. Obraz niesiono. Do kolegiaty nie doniesiono, bo obraz się zatrzymał przed kościółkiem drewnianym już w murach miejskich po przekroczeniu Bramy Lwowskiej, zaraz obok przy drodze, która prowadziła właśnie do katedry i ta procesja nie mogła dalej ruszyć. Biskup, który prowadził tą procesję, Jacek Święcicki, miał wyrzec następujące słowa. Najświętsza Matko Boska, ponieważ tu dla siebie obrałaś miejsce, pamiętaj, że i na tym miejscu o nas grzesznikach wszystkich, do Ciebie udających się, zostań na tym podobającym się Tobie miejscu, a łask swoich użyczać nie przestawaj. I tak ten obraz właśnie w tym miejscu został, u Matki Boskiej Bonifraterskiej, bo od tego kościółka właśnie ona ma tą nazwę. Postanowiono ją umieścić w ołtarzu bocznym i tam pozostawał przez prawie 100 lat. Potem z drewnianego kościółka przeniesiono go do murowanego i w tym kościółku murowanym krótko bardzo przebywał. A więc mamy obraz, który zaczął się od razu cieszyć kultem, ponieważ takie cudowne uratowanie w zgliszczach na pogorzelisku leżący obraz bez żadnych śladów pożaru budził zainteresowanie, no i zaczęto pielgrzymować do tego wizerunku, zaczęto się tutaj modlić. Zachowała się księga cudów, łask otrzymanych za przyczyną właśnie Matki Boskiej w obrazie z kościoła ojców Bonifratrów i zanotowano w tej księdze 45 uzdrowień osób, które się tam modliły przy tym obrazie.
Cud piąty. Ogień wielki w Zamościu wiatrem burzliwym rozsiewający się, wiele szkód w domach i kamienicach czyniący, gdy tym cudownym obrazem wyniesionym z kościoła był przeżegnany, wraz z wiatrem, z podziwieniem wielu ludzi na to patrzących, uciszył się.
Już nie jest piesek.
Pani Małgorzata pokazuje mi swoje mieszkanie na piętrze. Jest wysokie, ma 3 pokoje, małą kuchnię i łazienkę z ubikacją. Jest ciepło
tutaj
i czysto.
Nieogarnięty jeszcze. No ja tutaj dopiero remont przeprowadziłam sama. Ściany były okropne. Jak tu się wprowadziłam, było tak czarno, jak w piwnicy. To był po prostu brud. Sadza z pieca. Tak, bo tutaj mamy piec kaflowy, w którym wczoraj właśnie paliłam. Musiałam sprawdzić, czy on dobry, bo ja dopiero miesiąc czasu mieszkam tu. I jakby był zły, bym musiała go naprawiać. Na własny koszt. Także tu jest taki pokoik mój. Tutaj jest córci pokoik.
Córcia w szkole?
Tak, ale piec jeszcze ciepły. Stary piec, tu takie dziury prześwity są. I nie wiedziałam, co mam zrobić z tym. Bo oni mi obiecują przerzucić te piece. Ale one są dobre, bo długo, wczoraj o 16 palone. Dziś jeszcze ciepły piec.
No fajne małe mieszkanko, nie?
Musieli doprowadzić do takiego
stanu. No musieli, bo tu pani mieszkała też 60 lat. Ale było fajnie, ładnie. Ona umarła i sam syn został. I on tu sam był, to za dużo dla niego. Poszedł do bloku, a to mieszkanie zostawił. Dobrze, Małgosia, bo to dobra sąsiadka. Proszę panią, tu same pijaczki, pijaki mieszkają. Tu może z 5 rodzin taką naturalną, a resztę patologia, kochana. To nic nie chcę robić, bo widzi pani, jak ta kamienica zniszczona, dziury porobione.
Oni tutaj nawet nie zrobią remontu. Klatka 30 lat nie była malowana. Mamy osobę, pani Hendryki, córka, jest po przyszczepie. Ona nie może w takim brudzie być. Pisałam 3 pisma i nie ma żadnej odpowiedzi. No niestety.
Oni tu nic nie będą robić, to nie ma. Ja myślę tak, że może jak ten kościół, mówił proboszcz kiedyś, że jak kościół może skończył, to może oni to zabiorą. No nie wiadomo jak to będzie. I dlatego nic nie robią tutaj wcale. Jak to centralne zrobią, jak tu nikt mieszkania nie płaci. To jest kamienica socjalna zrobili. Wszystkich pijaków z eksmisji wszystko tu obrzeczyli. Ja tu tyle lat mieszkam, że takiego czegoś nie było, kochana, jak teraz. Teraz jest coś okropnego. Zadłużeń mają po 100, po 200. Ja znam sąsiadkę, co ma 350 tysięcy. Odkąd tu mieszka, tyle ma zadłużenia. Tak mieszkają. I tu nie ruszają, bo gdzie ich ruszą? Gdzie ich dadzą?
Już gorszego nie ma.
Już nie ma gorszego, jak tutaj mieszkają. A kiedyś tak nie było. Przyszłanią klomby były, kwiaty, róże, wszystko. Chociażby ubikacja na środku, bo nie było, wody nie było. Ale czysto dozorczyni była, wszystko kiedyś fajnie. Tu były mieszkania pełno. Tu było wejście od balkonu. Dawniejsze lata, tu jeszcze klasztor był, a na dole też były mieszkania. Po schodkach się wchodziło w dłuższe. Te remonty to już 3 razy przebudowali. Poddaszu.
Mieszkała pani podczas tych przebudów?
Nie, to wie pani, wysiedzieli raz na Zamczyska, na Zastępcze, 6 lat. Ja nie chciałam tu wcale wracać. Tam były te wraczki piękne, suche, nad wodą, było przycudnie, ale no później już te mieszkania dawali i to ja już tu przyszłam z powrotem. I woda już była wtedy, gdyśmy przyszli. I ubikacje były, bo tu nic nie było. Wodaśmy otuło, studnia była, ja się tej wody unosiłam. Dziennie 100 wiader, może, Boże. I nawylewałam przez cały balkon tam na dół, gdzie ten ściek jest, to tam się wylewało. Ale fajnie się mieszkało kiedyś. Ale inaczej się żyło, inni ludzie byli. Razem się zgili, robią wszystko. Dzisiaj dobrze, że mam jedną kucharę sąsiadkę na świecie.
Dziękuję.
To resztę to nie ma co.
I mamy tą część właśnie. Proszę popatrzeć, zachowała się jeszcze nisza przy studzience, ona była zadaszona. Widać tą taką półokrągłą cembrowinę ceglaną. U góry jest hak, do którego były podwieszone łańcuchy do wyciągania wody. No i tu mamy deski, które zasłaniają studnię. Pod spodem jest studzienka.
Ale pewnie już deski, wody nie ma?
No, musielibyśmy zerwać te deski i sprawdzić, ale no, nie bardzo się da. Czyli tu w tym miejscu była studzienka z tą wodą uważaną za cudowną, której jak ktoś się napił, to uzyskiwał uzdrowienie.
Tutaj jakiś taki balkonik. Jest on mógł istnieć już?
Mógł istnieć nad tą studzienką, tak.
Tam mieszkają państwo takie. Mama, trochę dzieci zostawiła, bo się powiesiła. Pijaczka była. Ojciec jest tylko z nimi. Z tymi dziećmi. A studnia kiedyś była, że ja mam, widzi pani, ja miałam rozmoszczony, gałkę złapałam, chciałam się napić wody. Jak do góry rączkę podniosła, jak mnie walnęło, to do dzisiaj mam widzieć szycie palca tego, rozmiażdżył mnie palec do ziemi całe. I takie pamiątki mam, tyle lat od tej studni. Wyschła wody.
Zasypana kamieniami.
Nie ma wody, nie ma niczego, wyschła ona już.
Ci co robili remont, narzucali kamieni. Zrobili podest drewniany, a tam była bardzo dobra woda.
Ponoć cuda działała.
Nie wiem.
Tak, ale wycieczkowicze przychodzą, to patrzą na te studnie, zwiedzają. Pan, który prowadzi wycieczki, to oglądają wszystko sobie. No. Jest jeszcze zabytkowa.
Cud 21. Szlachetny imć Łukasz Derbedroszowicz, pisarz Trybunału Cywilnego Zamojskiego i senior miasta, zeznał, że pewien ubożuchny obywatel w Zamościu, zachorowawszy ciężko, nie mogąc dla wielkiej słabości utrzymać się na nogach, na kolanach i rękach swoich przyczołgał się na podwórze i do studni i wyprosiwszy trochę wody i napiwszy się jej, orzeźwion na nogach swoich, z podziwieniem wielu do domu swego wrócił.
Przychodzą wycieczki, to tylko głowami kręcą. Przychodzą w podwórko, patrzą tylko z daleka i uciekają, bo to wstyd. To jest wstyd dla nas, nie dla nich. Urzędnicy mają na takie zabytki pieniądze, które można było zrobić remont. To, że ktoś nie płaci, to nie znaczy, że wszyscy muszą cierpieć na tym, bo są ludzie, którzy płacą. Ale co tu zrobić, jak tu zaraz padnie hołota, napiją się, zaczną sikać, zaczną tego, powyrywają, to nie ma sensu. U nas to nawet Straż Miejska nie przychodzi. Jak policja przyjedzie, to tylko przyjedzie, pojedzie i tyle wszystkiego.
Niestety nie wiemy, jak wyglądał kościół Bonifratru, bo nie zachowały się żadne rysunki.
Czy znamy architekta?
Jerzy Dekawy, architekt, który był architektem ordynacji zamojskiej. Stąd zachowało się jeszcze sporo jego realizacji. Dzwonnica przy katedrze zamojskiej. Także pracował przy przebudowie pałacu zamojskich, przy schodach ratuszowych. Pamiętajmy o tym, że to jest ten okres już późnego baroku, to jest druga połowa XVIII wieku. Ten klasztor i kościół są budowane do początku wieku XIX praktycznie, kiedy to jest taki chichot historii trochę, bo niefratrzy gnieżdżą się w tym, prowadzą tą swoją intensywną działalność szpitalną, leczniczą w obiektach drewnianych. Natomiast w momencie, kiedy dostają nowy obiekt, piękny klasztor murowany, dostają piękny, nowy, murowany kościół, dokładnie w tym samym czasie zostają skasowani i muszą się z Zamościa wyprowadzić. Tak na dobrą sprawę oni nie zdążyli tego kościoła wykończyć. To ta słynna kasata józefińska, gdzie pod płaszczykiem reform religijnych ograbiono kościół, ograbiono instytucje kościelne, bo skasowano majątki, zlikwidowano wtedy Akademię Zamojską, zlikwidowano kapitułę przy kolegiacie. Chodziło przede wszystkim o grabież. Potrzebne były pieniądze na prowadzenie wojen z Francją rewolucyjną, potem napoleońską, więc bo jeżeli mamy takie sanktuarium słynne na całą diecezję chełmską z cudownym obrazem, to on musiał być wyposażony w cenne przedmioty, w cenne wota, przede wszystkim wokół tego obrazu. Tam było sporo srebra, sporo złota, sporo drogich kamieni, więc to wszystko zostało ograbione, zabrane, a sprzęty przekazane innym kościołom lub spalone. Klasztor zamojski został skasowany przez Austriaków w 1784 roku i wtedy opiekę nad chorymi przejęły siostry Szarytki, które były sprowadzone tutaj ze Lwowa, umieszczono je w kościele franciszkanów, który też został w tym czasie skasowany. Potem Szarytki przeniosły się do kościoła po Klaryskach, do klasztoru Klarysek, a później przeniosły się do Szczebrzeszyna i zabrały ze sobą ten obraz. On wędrował razem ze zgromadzeniami zakonnymi, które opiekowały się chorymi. I on się znalazł w Szczebrzeszynie też właśnie przy kościele, który zamieniono na szpital. Kościół świętej Katarzyny w Szczebrzeszynie, po franciszkański, jest kościołem szpitalnym. Obok w zabudowaniach klasztoru mieści się do dnia dzisiejszego szpital. Ten obraz też jest tak określany jako opiekunka chorych. To jest w zasadzie jedyny relikt, który po bonifratrach pozostał. W momencie, kiedy bonifratrzy się wyprowadzili, to dokładnie w tym samym roku sprzedano obiekt na licytacji. Kupił to Żyd Zamojski, właściciel składu dywanów i przerobił na zajazd. Zajazd pod Karpiem, nazywany potem Podkarpie. Do tej pory się mówi, że na Podkarpiu coś się znajduje. Czyli rodzaj takiej karczmy z hotelu, gdzie się mogli zatrzymać podróżni. Potem mieszkają tam oficerowie w ciągu XIX wieku i tak przez cały czas właściwie do okresu międzywojennego, gdzie naturalną koleją rzeczy zostaje podzielone to na mieszkania i pełni funkcję mieszkalną do dnia dzisiejszego. No więc to Podkarpie to jest nic innego jak klasztor ojców bonifratów.
Kochana, to zewnątrz. Pan miał restaurację kiedyś. Bardzo śliczna była, taka przyciemnie tu goście. Kiedyś, wie pani, dzisiaj to też ludzie forcy nie mają, tak się nie balują, ale kiedyś ludzie przyjeżdżali takie na poziomie, taryfy stały. Głośno grali, a teraz jest cichutko, nie ma już dyskoteki. I spokój. I tyle naszego tego życia Podkarpiego. Tak się nazywa już dużo lat i tak zostało Podkarpie.
Czy wiedzą pani, gdzie w Zamościu był klasztor bonifratrów?
Ja nie wiem. Ty wiesz?
Nie wiem.
A wiedzą pani, gdzie są franciszkanie?
Tu, gdzie buduje, gdzie remontują.
To franciszkanie.
To nasza parafia.
Tuż obok franciszkanów jest taka kamienica. No, tam no, Green Pub kiedyś
się
był.
Nazywa.
To wie pani, że to Podkarpie to kiedyś było klasztorem bonifratrów właśnie?
To.
Tak.
Byliśmy, nie wiedzieli. No.